Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie przesłuchała w czwartek Marcina Bajko, byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami. Zeznania złożył także Artur Bobrowski, pełnomocnik Edit S., możliwej spadkobierczyni działki przy ulicy Twardej 8 w Warszawie.
Posiedzenie dotyczy nieruchomości oddanej w kwietniu 2014 roku w ręce handlarza roszczeń Macieja M. Jako pierwszy przed komisją stanął Marcin Bajko, były szef Biura Gospodarki Nieruchomości. Jego przesłuchanie rozpoczęło się od wolnej wypowiedzi, w której odniósł się do poprzednich zeznań. Marcin Bajko wskazał, że prezydent Warszawy miała wiedzę na temat prowadzonych postępowań reprywatyzacyjnych.
Otóż mieliśmy 66 kontroli w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Mieliśmy 12 audytów wewnętrznych i do tego 4 audyty jakości, które były w zakresie gospodarki nieruchomościami. I nie muszę nikomu mówić, bo przecież dlatego komisja jest powołana i dlatego wszyscy Państwo tego słuchają, że duża część z tych wszystkich spraw dotyczyła reprywatyzacji, bo one były najważniejsze lub prawie najważniejsze w biurze. To też było źródło informacji dla prezydenta, dlatego że prezydent podpisuje wszystkie wnioski pokontrolne związane z zakończeniem kontroli.
Świadek zeznał, Hanna Gronkiewicz-Walc wiedziała o sprawie gimnazjum przy ulicy Twardej, które zostało przeniesione w wyniku reprywatyzacji. Jak wskazał prezydent Warszawy, stwierdziła, że w Śródmieściu nie powinno być szkół. Marcin Bajko powiedział, istniała presja dotycząca wydawania decyzji oddawczych, chociaż nie wiem o istnieniu limitów w tej kwestii. Do zeznań odniósł się przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Można powiedzieć, że to już jest kolejny dzień bardzo znaczących dla sprawy zeznań, ponieważ ja przypominam Państwu, że do tej pory pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc stwierdziła, że nic nie wiedziała o reprywatyzacji, a tu się okazuje, że regularnie była informowana i zespół, którym kierowała, zatwierdzał tę decyzję, również decyzję w sprawie Twardej. Bez żadnej wątpliwości pracownicy ratusza nie dochowywali wszelkiej staranności przy prowadzeniu prac dekretowych i potrafili miesiącami prowadzić negocjacje na temat przeniesienia szkoły, natomiast minuty nie poświęcili na to, aby wejść do internetu i sprawdzić, kto jest prawdziwym spadkobiercą, po czym przejęliby tą własność i nie trzeba było przenosić szkoły.
Na rozprawę nie przyszła Hanna Gronkiewicz-Walc ani żaden reprezentant ratusza. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Komisja zdecydowała się nałożyć na prezydent stolicy grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych. Decyzja zapadła większością głosów. Katarzyna P., współtwórca piramidy finansowej, odmówiła składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Według prokuratury Katarzyna i Marcin P. jako szefowie Amber Gold działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. W sumie Marcin P. został oskarżony o 4 przestępstwa, a Katarzyna P. o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia. Świadek sama pozbawiła się możliwości przekazania Polakom istotnych informacji w sprawie, podkreślił poseł Jarosław Krajewski z Komisji Śledczej.
Pani Katarzyna P. straciła szansę na podzielenie się wiarygodnymi informacjami z Komisją Śledczą, jak i z Polakami na temat tego, jak funkcjonowało Amber Gold i mogła przedstawić kulisy, jak działała piramida finansowa w mojej ocenie Amber Gold i na czym polegał mechanizm wyprowadzania środków z tych podmiotów. Jeżeli chodzi o wczorajsze przesłuchanie, według mnie bardzo istotny jest wątek karalności pana Marcina P., który jednoznacznie negatywną należy wystawić ocenę instytucjom państwa.
Od marca 2016 roku przed Gdańskim Sądem Okręgowym trwa proces małżeństwa P. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tak zwanej piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tysięcy swoich klientów na prawie 851 milionów złotych. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. W swoim wystąpieniu prezes Rady Ministrów wskazywała, że utworzenie metropolii było jednym z zobowiązań, które Prawo i Sprawiedliwość podjęło jeszcze w kampanii wyborczej. Jak mówiła, dokument stanowi dla regionu ogromną szansę na rozwój.
To rozporządzenie daje ogromne szanse dla rozwoju miast, gmin, powiatów, które w obszarze tej nowo utworzonej metropolii będą mogły ze sobą nie tylko współpracować, nie tylko kooperować, nie tylko wykorzystać wzajemne atuty, uzupełniając dla dobra mieszkańców właśnie te zadania, projekty, programy, wzajemnie się wspierając, ale będą mogły też na pewno tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. To dla Śląska, dla tej części Śląska jest niezwykle istotne.
Zgodnie z rozporządzeniem Metropolia Śląska powinna powstać 1 lipca 2017 roku, a zacząć działać od 1 stycznia 2018 roku. Śląskie i zagłębiowskie samorządy starały się o metropolię od lat. Związek ma wykonywać część ich zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński symbolicznie przekazał w czwartek przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Keverowi prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w wymiarze parlamentarnym. 1 lipca ubiegłego roku Polska po raz piąty objęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Roczny okres jej sprawowania zakończy się oficjalnie jutro. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Krakowie do rąk szefa węgierskiego parlamentu trafił dzwon parlamentarnej prezydencji wyszehradzkiej. Marszałek Marek Kuchciński w swoim wystąpieniu przypomniał wiele inicjatyw polsko-węgierskich podejmowanych w ostatnim czasie. Podkreślił, że współpraca w grupie V4 wyraża się w przesłaniu zjednoczeni w różnorodności.
I widzimy, że znaczenie Europy Środkowej na całym kontynencie rośnie. Naszą wizją wspólnej Europy, zjednoczonej Europy, Unii Europejskiej jest Europa Solidarnych Państw. Europa ojczyzn. I wydaje mi się, że mogę śmiało powiedzieć, że naszym wspólnym zdaniem jest przekonanie, że to równe, wolne, suwerenne narody tworzą, są fundamentem Europy, któremu rolę służebną powinny wykonywać instytucje europejskie. Mam nadzieję, że polska zmiana w sztafecie wyszehradzkiej dobrze przysłuży się współpracy naszym narodom, naszym państwom, wszystkim czterem.
Wcześniej marszałek Marek Kuchciński oraz przewodniczący László Kever uczestniczyli w mszy świętej w katedrze wawelskiej. Złożyli też wiązanki przy nagrobkach króla Stefana Batorego i królowej Jadwigi Andegaweńskiej oraz tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Z grobu Władysława Stasiaka na warszawskich wojskowych Powązkach ekshumowano 33. ofiarę katastrofy smoleńskiej. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Jest to 7. ostatnia ekshumacja przeprowadzona w czerwcu. Cały proces rozpoczął się w połowie listopada 2016 roku. Jako pierwszych ekshumowano Marię i Lecha Kaczyńskich. Do końca grudnia ubiegłego roku postępowaniu poddano 11 osób. Kolejny etap rozpoczął się w marcu 2017 roku. Do tego czasu ekshumowano kolejne 22 osoby. Do końca roku zostaną przeprowadzone 24 ekshumacje. W 2018 roku kolejnych 28. Prokuratura Krajowa nie ujawnia szczegółów procesu. Jak dotąd stwierdzono 2 zamiany ciał oraz nieprawidłowości w 9 trumnach. Szczątki 2 innych ofiar katastrofy znaleziono m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Brukseli została podpisana deklaracja na temat wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej. Dokument parafowały Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia i Polska na spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Deklaracja potwierdza osiągnięcie gotowości przez 4 grupy bojowe NATO, które stacjonują w Polsce i państwach bałtyckich. Ministrowie podkreślają, że decyzja podjęta przez szefów państw i rządów na szczycie NATO w Warszawie ma wzmocnić odstraszanie i obronność sojuszu, w tym obecność na wschodniej flance. Natomiast stworzenie 4 grup bojowych jest demonstracją solidarności i zdolność do obrony ludności NATO i jego jego terytorium przed agresją. Nie spełniły się czarne scenariusze totalnej opozycji. Na to dało nowy impuls do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i całego regionu, podkreślił poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony.
Nie tylko sojusznicy podpisali tą decyzję, nie tylko ona już jest realizowana, ale trzeba pamiętać również, że Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu dodatkowej dywizji, dodatkowej brygady na teren Polski, w ten region, która jeszcze te grupy bojowe wzmocni. No to świadczy o naprawdę bardzo wysokiej odpowiedzialności naszych sojuszników, o solidarności, jaka panuje w sojuszu NATO. To jest bardzo dobra wiadomość, kolejna bardzo dobra wiadomość dla Polaków, ale i dla naszych sąsiadów Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, do naszych sąsiadów w tym regionie.
Polskę w Brukseli reprezentował szef MONU Antoni Macierewicz. Minister spotkał się z ministrem obrony Stanów Zjednoczonych. Omówione zostały kwestie obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz relacji transatlantyckich w kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Przejmujący 1 lipca przewodnictwo w Unii Europejskiej Estończycy chcą jeszcze w wakacje rozpocząć formalne prace w Radzie Unii Europejskiej nad mandatem w sprawie Nord Stream 2. Źródła z tego kraju sugerują, że dyskusja mogłaby dotyczyć nie tylko nowego gazociągu, ale wszystkich połączeń do Unii Europejskiej. Estońscy dyplomaci wskazują, że przy okazji opracowywania mandatu dotyczącego reżimu prawnego dla morskiego odcinka Nord Stream 2 należałoby się zastanowić, czy nie powinno się traktować wszystkich dostawców do Unii Europejskiej w ten sam sposób. Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska oraz kraje bałtyckie i Ukraina. Przypadającą w czwartek uroczystość świętych Piotra i Pawła, ojciec święty Franciszek sprawował mszę świętą w Bazylice Watykańskiej. Papież pobłogosławił też paliusze dla nowych metropolitów, mianowanych w ciągu ostatniego roku. Wśród nich znalazło się 3 księży arcybiskupów z Polski, metropolita warmiński Józef Górzyński, Marek Jędraszewski z Krakowa i Tadeusz Wojda z Białegostoku. W homilii ojciec święty zwrócił uwagę na 3 kluczowe słowa dla życia apostoła, jakim są wyznanie, prześladowanie i modlitwa. Papież zaznaczył, że należy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy chrześcijanami salonowymi, plotkującymi o tym, jak toczą się sprawy w Kościele i w świecie, czy też apostołami w drodze, wyznającymi Jezusa swoim życiem.
Kto wyznaje Jezusa, czyni tak jak Piotr i Paweł, podąża za Nim aż do końca. Nie idzie za Nim tylko do jakiegoś punktu, ale aż do końca i idzie za Nim Jego drogą, a nie naszymi drogami. Jego drogą jest droga życia nowego, radości zmartwychwstania, drogą, która przechodzi także przez krzyż i prześladowanie.
W południe ojciec święty przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Zwracając się do wiernych, papież wskazał, że zarówno Piotr, jak i Paweł doświadczyli wrogości i sprzeciwu wobec Ewangelii. Mimo to obaj wypełnili do końca swoją misję ewangelizacyjną.
Te dwa uwolnienia, Piotra i Pawła, objawiają wspólną drogę dwóch apostołów, którzy zostali wysłani przez Jezusa, aby głosić Ewangelię w trudnych, a w niektórych przypadkach nawet wrogich środowiskach. Obaj, przez wydarzenia ich życia osobistego i Kościoła, ukazują nam dziś, mówią, że Pan jest zawsze przy nas, że Pan idzie z nami, że Pan nigdy nas nie opuszcza.
Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.